Ogień w kominku. To pierwsze, na co zwróciłam uwagę, wchodząc do salonu Olgi i Dariusza Cybulskich. Byłam tutaj już kilka razy, ale nigdy zimą. Obok kominka krzątał się przyjaciel gospodarzy, Andrii.
Atmosfera domowa.
Uśmiechnięty mężczyzna po 40, w wojskowym moro i z kilkoma medalami na piersi. Mundur włożył specjalnie na nasze spotkanie.
Wczoraj, jak zaczęliśmy ćwiczyć właśnie piosenki, tam parę piosenek, skończyłyśmy chyba o 23 albo 24, bo poszło bardzo dużo piosenek, różnych wspomnieć i tak dalej, później wygłupiania się.
Przyjaźń polsko-ukraińskiego małżeństwa Cybulskich z Andrijem, chirurgiem z Zaporoża, zaczęła się kilkanaście lat temu, w pięknych okolicznościach przyrody.
O, jest. Więc tak, tutaj mamy Ukrainę, fragment Ukrainy, południe w zasadzie Ukrainy, prawda? Tutaj mamy Krym, jak wiadomo, a w pobliżu Krymu, od południowego wybrzeża Ukrainy, na zachodnim krańcu Morza Azowskiego, wrzyna się mierzeja taka, która oddziela Morze Azowskie od Krymu. To jest mierzeja, dlatego że łączy dwa wybrzeże, południowe wybrzeże Ukrainy z Krymem, na wysokości Kerczu. I nasz ośrodek znajduje się mniej więcej na jakimś 15, może 20 kilometrze tej mierzei, zwanej Arabacką Stryłką. Nazywa się to Arabacka Stryłka.
W 14. W 14. Ja, tak, ja to dokładnie pamiętam. Wcześniej jeździliśmy właśnie do Krymu, tam spędzić czas na wakacje. I kiedy został Krym aneksowany, to wtedy my szukaliśmy, gdzie możemy spędzić te wakacje na morzu, przy morzu, bo ja wcześniej uwielbiałam to spędzić wakacje przy morzu. I szukaliśmy mieszkanie. No i wtedy ja trafił do pensjonatu Euro i spytałem tam robotników, gdzie jest właściciel. Mówili, że on tam, gdzie jest polski flag. To mnie zaskoczyło. Ja pytam, że to właściciel jest Polak. Mówili, że tak, właśnie tak, właściciel jest Polak. Ja przyszedłem do Darka. Wtedy w pierwszy raz my spotkaliśmy. I co mnie zaskoczyło, to że od niego no po prostu takim domowym ciepłem odchodziło od niego. Tak. On mi tak rozpołożył do siebie, że, no, że ja po prostu nie miałem wtedy takiego nerwowego napięcia. Po prostu tak prosto rozmawiać tak, z nim. I jeszcze co mnie zaskoczyło, ja spytał, ile tam kosztuje ten pokój. On mi odpowiedział, ja teraz już nie pamiętam, ile tam to było. A ja mówił, że to mi za bardzo drogo. I wtedy on mówił, że a jaka jest pana price, jaki dla pana price będzie taki wygodny. On mówił, tak, dobrze. No naprawdę to zaskoczyło tak, że ja nie zwykłem do tego, że tak może być, ponieważ ja zwyk do tego, że każdy właściciel chce zarobić pieniądze na ludziach. To było nasze pierwsze spotkanie.
Tutaj bardzo mi miło, że to, co Andrzej powiedział na temat tego, jak pierwszy raz, oczywiście pamiętam go doskonale, no ale to chyba za szybko trochę spuściłem sceny. Był taki, jak gdyby troszeczkę z boku stał i nie było u niego takiego, jak gdyby narzucania się ze swoją osobą, swoim towarzystwem, co jest, proszę mi wierzyć, po 20 latach działalności, spotykania się naprawdę z różnymi ludźmi, którzy po prostu są troszkę tak, no trochę natarczywi, a on tego nie miał w sobie. I prawdę mówiąc, to ja szukałem jego towarzystwa. Tak to wyglądało.
A od razu wiedziałeś, że jest lekarzem? To miało znaczenie w waszej znajomości?
Nie. Wiedziałem, że jest, no cóż, że jest inteligentem. Także to nie jest to oczywiście tak, że sobie schierarchizować w jakiś niewłaściwy sposób ludzi, ale tak jak gdyby, no cóż, powiem nieskromnie, swój do swojego ciągnie. To żart oczywiście.
Andrii powracał z rodziną na arabacką Strzałkę w każde kolejne lato. Był to czas o zapachu morza i szaszłyków. Czas wypełniony śmiechem i śpiewem, który Andrii szczególnie kochał.
No, mati moja, noci nie dospała, ty wodila mnie u pola. Край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте.
Коли слухам цієї пісні о тенскноті матки за сином, trudno mi wyobrazić sobie Andrija jako chirurga, specjalistę od amputacji u chorych na cukrzycę. Tych amputacji zrobił ponad 1000. Swoją pierwszą amputację, kiedy musiałeś odciąć część ciała i jak ty to psychicznie przeżyłeś? Czy byłeś przygotowany na to, czy to było...
Teraz będziecie zaskoczeni. Więcej razy ja byłem na takiej amputacji jako asystenta i chciałem próbować zrobić sam taką operację. I ona mnie nawet w snach przychodziła. I kiedy ja zrobiłem pierwszą swoją amputację, uprosiłem pielęgniarkę, żeby ona zrobiła mi zdjęcie z odciętej nogi. Ona to zrobiła i to dla mnie nie było jako psychiczna trauma, a dla moich rodziców to była taka psychiczna trauma. Ja ojcu przyszedłem i pokazałem zdjęcie. Każę, tata, glań, to jest moja pierwsza amputacja. Он мені мовив, зварювалося. По що ти то здінче зробив? Я мовив їм, що а ти здінче з зірваними яблуками робив, коли працював в саду, тим, ну, такий є совхоз ще з радянських часів. І він урожай такий зібрав, що він навіть їздив до Москви, там була виставка в ДНХ, зайняв перше місце з тими яблуками. Я йому мовив, що а ти з яблуками робив, то твоє досягнення, а то моє досягнення. Були такі часи, коли я взагалі то люблю співати. І співав часто на операціях. Навіть kiedy robiłem amputację, ja śpiewałem. A amputacja to jest taka operacja, która robi się pod anestezją spinalną. To niezwykły narkoz, kiedy on śpi. On wszystko może słyszeć.
Miejscowe znieczulenie.
W kręgosłup, tak. I był taki jeden wypadek, kiedy ja śpiewam, a pacjent mi podśpiewa. To ja byłem zaskoczony. Mówiłem mu, co ty robisz? No to pani doktor śpiewa, to ja znam tu piosenkę, to podśpiewam.
No tak. A ty mu amputowałeś wtedy nogę?
Tak, tak.
I na tym różniczkowi ożywe wszystkie znajome do bólu i dyty. Твоя розлука і вірна любов, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство розлука.
Wraz z nadejściem 2022 roku przyjaciele stracili ze sobą kontakt.
My nie wiedzieliśmy, że on jest na froncie. Bo to nie było tak, że my dzwoniliśmy raz na tydzień, raz dzień, raz na miesiąc. Po prostu przyjaźń, bo nie zawsze tak jest, że przyjaźń się z kimś codziennie dzwonisz. Przyjaźń jest wtedy, kiedy możesz nie rozmawiać rok, ale jeżeli ktoś zadzwoni, a tym bardziej potrzebuje pomocy, to po prostu rzucasz wszystko i starasz się pomóc, zwłaszcza w takiej sytuacji.
Jego rodzina do Wrocławia przyjechała, kiedy już ta pełnoskalowa wojna wybuchła. Tam mieszkali we Wrocławiu. I żona, o czym pewnie za chwileczkę powiem, na Facebooku chyba znalazła informację córki Andrzeja. I tam było napisane, że dla jego brygady potrzebne są pieniądze na bardzo podstawowe niektóre środki. Że ojciec jest osobą niezwykle skromną i sam na pewno nie poprosi. I wtedy żona mi powiedziała o tym, więc zatelefonowałem do Andrzeja. I o dziwo, on bywał w różnych schronach. Nie zawsze był kontakt z nim, możliwość. I powiedziałem, czego nie powiedziałeś? On jest tego typu człowiekiem. I wtedy myśmy wraz z przyjaciółmi zorganizowali taką zbiórkę pieniędzy, bo tylko w ten sposób mogliśmy przekazać pomoc. Żona pojechała na Ukrainę do znajomej, tutaj za granicę, na zachodnią Ukrainę i poprzez bank po prostu, bo przecież Andrzej jako lekarz tam przyfrontowy był oczywiście na ukraińskiej stronie. I te pieniądze tam doszły, za co kupili jakieś chyba agregaty prądotwórcze. Tak to wyglądało.
To była bardzo szybka zbiórka. Naprawdę bardzo szybko w kręgu takich najbliższych znajomych, także to nie było. Poza tym, tak szczerze powiem, bardzo ciężko zbierać pieniądze. Bardzo ciężko i po prostu, zresztą mówię, że to jest krępujące. Ludzie nie dowierzają, różne są reakcje.
Jeżeli przerwę, jakkolwiek mieliśmy 99% skuteczności. Tam gdzieśmy zatelefonowali.
W swoim telefonie Andrzej przechowuje dźwięki i obrazy. Cyfrowe zapiski z wojny. Spędził na niej 3 lata. Zastanawiam się, jak radził sobie z ciągłym zagrożeniem życia.
Co takie pamiętam z pierwszych dni. Zwykle ja był jedyny medyk w batalionie. Ja myślałem, że Rosja ma taką wielką armię, która nas zniesie za 3-4 dni. I to była taka bajka, która przez tą propagandę rosyjską. To taka psychologiczna była trauma. I przez to ja uważam, że te pierwsze dni były takie zbyt ciężkie. Nawet może powiedzieć, że troszeczkę myślę, że jeśli coś będzie takie trudne, to może ucieknąć z wojska. Myśli były, ponieważ ja obawiałem się po prostu za swoje życie. Ale z czasem wszystko w mózgu stało na swoje miejsce i zacząłem jakby tą medyczną służbę wybudowywać tak, żeby my mieli normalne ewakuacje, normalnie mogliśmy ratować rannych, no i tak dalej, i tak dalej. To nie był zwykły szpital, to był medyczny punkt. Da, medyczny punkt batalionu to był właśnie punkt, dokąd z frontu zostali przywiezieni wszyscy ranni. I on nazywał się punkt stabilizacyjny. Tam zadanko my mieli nie takie już chirurgiczne, a raczej, żeby on przeżył dalszą ewakuację do wielkiego szpitala. W niektórych wypadkach my operowaliśmy, tam ja pamiętam, że to kulę wyjmowałem, to wielu tych odłamków, to jajko zaszywałem rozerwane przez ułamek. при великом напливе тихоронных, то мы не имели такого долгого часа, чтобы что-то такое оперировать, где можно там еще пошпевать. Ну то попросту так.
Чи такий пункт є мобільний і попросту ще їжджі в різне місце?
Так. Був такий моментчик, коли ми припроводилися зі своїм пунктом медичним за 24 години десь 4 рази. То розставляєте ліки, збирає в типу деука.
То таке. А повідь, як вигляда такий пункт медичний?
Ну то якесь звикле таке мішкання, комнатушка, в которой стоїть такий, ну, кушетка, лежак.
Лежанка.
Лежанка, на которой мог би якийсь хорий жовніш ще розміщити.
Чи хтось їхав вчасніше і шукав такого мішкання, в котором могліще через хвилю ту службу пełnić, так?
Ну так, з батальйону то була така служба логістики, яка попередньо їздила і вивідувала, де можна би так позостати.
Андрій, коли приїхав, то привіз на Пендреві фільм, який є таким коротким прикроєм його праці як хірурга прифронтового. Фільм є досить стрясаючий. Na tle takiej bardzo przejmującej muzyki. Początek filmu traktuje o jego znajomych i też przyjacielach, którzy zginęli na wojnie, a potem elementy jego pracy codziennej.
To jest mocny, to jest film trudny. Obawiałam się swojej reakcji, obawiałam się, czy to oglądam do końca. Myślę, że wiele osób kojarzy wojnę z amerykańskich filmów, gdzie oczywiście są bohaterowie, oczywiście biegają, oni są niezniszczalni. Ale tam codzienność widziałam po prostu inną. Rozerwane części ciała. Oglądałam to, nie zamykałam oczy. Ratowanie życia, kiedy na przykład pocisk uderzył, zawaliło się wszystko, ziemia przysypała ludzi i odkopywali ludzi i wyciągali żywych, ratowali życie. Dlatego bardzo, bardzo podziwiam, że rzeczywiście coś takiego się dzieje i ten spokój Andrzeja to jest coś niesamowitego.
Miesiąc na niebie zironki siają. По морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, козак чує серденьком ре.
Тамтего вечора постать козака появилася в ще одній одсłonie. В певним моменті Андрій зняв військову блузу і показав свій татуаж. Była to głowa wojownika, która przypominała mi ilustrację ze starego wydania Ogniem i Mieczem.
No tutaj.
Co to jest?
No tutaj, jeżeli ja teraz troszeczkę zdejmuję to, będzie tak. Tak lepiej widać. To jest ataman Iwan Sirko. Козак український, доводця, який вальчив обок з поляками przeciw Османській імперії і який не програв ні єдної битви своєї. І навіть коли він умирав, втеді він заповідав своїм підлеглим жовніжам, козакам, щоб вони отрубили йому праву руку і йшли до вальки. І та правиця його, ну, права рука, буде символом до того, що вони жодної битви не мають програти. Зробив його десь в маї 22-го року, поніж я знав, що ніхтурих жовніжів, які згинули, їх можна ідентифікувати тільки по татуажу. І то було для мене поважною децизією для того, щоб зробити. Бо в Чечні я не приймав таких децизій, щоб знищати там Чао або це. І та моя теорія була підтверджена, коли в 23-му році одного із жовніжів ми ідентифікували тільки по його татуажу. То було лято, і він тільки 3 дні пролежав в тій межі між полями, яка була розділена джевами. Медзі, так. Вони йшли на штурм, його стрелили з карабіна машинового. І він там перебував тільки 3 дні. І за ті 3 дні не було на чашці, не було на тважі ні скори, ані очей, нічого.
Несмертельника не було?
Ми свої несмертельники тоді ще робили самі. І той несмертельник, який мав, він теж зроблений на замовлення саме. Поняваш, ми знали, що по ним теж можна ідентифікувати. Але то може бути десь зачеплене і здійнте з тіла, а татуаж вже не здіймуєш нічим.
Андрію, а повідь власне, чи теж працювалиш при ідентифікації звук? Мялиш часто до чинення з тілами мертвих жовніжів?
Codziennie. Codziennie byli, kiedy tylko zdarzało się tak, że nasz batalion miał straty, stracony gdzieś był ubity żołnierz, to jeżeli jego tylko można było wywieźć, ponieważ dużo więcej ludzi pozostali tam gdzieś na polu walki, ich po prostu niemożliwe było to, żeby zabrać. І тих, яких могли забрати, то втеді я мусив робити здіння. Попросту для того, щоб я потім мусив робити докладний рапорт до доводці про те, що оглядав тіло змарлого жовніжа і його рани зостали тими, що не відповідають такими, що могло позостати його живим. От. І здінча робив для того, щоб коли хтось мог би в тим мати вонпливость, то я мог би їм показати здінче і мовити, що ну, то сондіче самі. А як поробив здінче, там привручив звуки теж з іншої сторони, то вратав. Переубирався і змінив рукавички, і далі я з добраних.
Ти смерть бачив вже часто, певне, будучи лікарем в часах покою, правда?
Так.
Бачив часто, певне.
Так.
Повідь, чи як бачив тих хлопців забитих на войне. Чи ти вже був призвичайний, відпорний?
Так, так. Відпорність і ну, пружність. Ну, трошечки.
Захартування.
І жодна з тих смерті якось тебе не виривала з того захартування?
Ні. Не виривала, поніж я попросту відчув, що я мушу то робити. І не тільки то. Якщо б вона мене виривала з того загартування, то я навіть коли привезли моєго кумпля, або там кумпля тільки оглядав, що його розірвала бомба літнича, то я втеді би не мог би далі працювати. А я того собі не мог дозволити, поніж попросту повинен був рятувати ранених. Такий завод. Був один фацет, який був сином моєго керівця самоходу евакуаційного. który został rozerwany przez pocisk ciągu, który trafił mu w okop. I ja, chociaż widziałem, że to, można tak powiedzieć, że to była łatwa śmierć, ponieważ on spał w ten czas. On był w okopie. W ten czas on nie patrzył, gdzie jest wróg, on nie strzelał, a tylko odpoczywał.
Zginął w nieświadomości.
Tak, on zginął w nieświadomości o tym, że on zginął. I no, naprawdę to była straszna tragedia. Wszyscy z tej roty po tym zdarzeniu, one w tym wypadku moralnie byli prosto zniszczone. Po tym wypadku byli takie chłopaki, którzy namierzywali się ucieknąć po prostu z wojny. Ale no, my ich tak troszeczkę tak, no, odmówili od tego, co zrobisz, jeżeli już nie ma kolegii. Вот. To okropnie działa, ale no, po prostu także rozumiesz, że powinien dalej pracować. Nie ma kiedy rozmyśleć nad tym.
Płakałeś kiedyś podczas wojny?
Nie. Nie było takiego. Nie płakałem. W ogóle nigdy. Ja myślę, że to chirurgia troszeczkę zrobiła mnie bezlitosny. Ja po prostu wiem, że ja muszę robić dalej. Ponieważ jeżeli ja coś będę przejmować blisko do serca, to ja albo zginę od infarktu, albo rozchoruję do takiego stopnia, że po prostu ni psychologiczno, ni fizyczno nie zmogę, nie potrafię dalej coś robić, co ja powinien po prostu robić.
Bardzo dobrze, że są ludzie, którzy umieją. Nie, to nie jest kwestia, czy ktoś umie to lub nie, ale że jednak jego struktura psychiczna jest taka, że potrafi sobie właśnie w ten sposób poradzić. Mogę zdradzić twój pseudonim bojowy, czy nie? Ajax, Andrzej. Skąd Ajax? Andrzej Jakunicz. A? I jak? A S już sobie dodał, ale bardzo fajny pseudonim.
X, S to był ogonek taki.
Andrzej Jakunicz uratował wiele ludzkich istnień. 3 lata nie tylko pomagał, ale też bez przerwy wymykał się rosyjskim dronom namierzającym medyczne punkty stabilizacyjne. Służbę zakończył na początku 2025 roku po operacji biodra. Przyjechał do rodziny, do Wrocławia. Ich dom pod Zaporożem już nie istnieje. Również Olga i Dariusz Cybulscy stracili swój pensjonat nad Morzem Mazowskim.
Nasz ośrodek tam nad Morzem Azowskim jest zajęty przez Rosjan. Ludzi, którzy byli tam rezydentami, wygoniono, pomimo że oni pokazali, że to jest obywatelki Ukrainy, bo że tam obywatelstwo ukraińskie cały czas. Akty własności, kopie akty własności, wyrzucono ich, nawet z groźbą użycia broni. No i ośrodek ten jest okupowany. No cóż, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Pewne batalie czynimy w tym kierunku. A i teraz troszkę pochwalę się swoim kolegą, bo jeszcze sam się nie pochwalił, że jest na intensywnym kursie nauki polskiego i będzie nostryfikował dyplom. Więc za jakiś czas powitamy go jako pewnie gdzieś może ordynatora oddziału chirurgii.
Tego życzymy.
Dziękuję bardzo.
I zostaniecie już w Polsce?
Myślę, że tak. Troszeczkę ja nie wierzę ukraińskim politykom. Tak. Z korupcją nie walczą jak teraz. No, to nie jest dobre.
Odnalazło się w Polsce.
Mam nadzieję.
O tym powiedz. Tak.
Sława Ukrainie.
Herojem sława.
Andrzej jest bohaterem.
Niesamowitym. Takim namacalnym. I tu jak przyjeżdża do nas, to po prostu u nas takie słońce do domu przyjeżdża naszego. Tu pośpiewamy, tu porozmawiamy, tu coś tam. Bardzo dużo pozytywnych emocji.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала.